Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Anna Ewa Cicholska, poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu Płocko-Ciechanowskiego. Dzień dobry pani poseł, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
Pani poseł, jesteśmy tuż po konferencji prasowej z udziałem wiceministra sportu, z udziałem pani poseł, z udziałem prezydenta Ciechanowa. Mowa była o środkach na sport. Państwo przyjechali z dobrą nowiną do miasta. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Ciechanów zostanie wsparty przez środki rządowe, jeśli chodzi oczywiście o przeznaczenie ich na sport.
Szanowni Państwo, szanowna pani redaktor, cieszę się bardzo, że środki zewnętrzne są pozyskiwane do samorządów w moim okręgu, no a szczególnie jeżeli chodzi o miasto Ciechanów, to jest duże miasto, które rzeczywiście każda złotówka pozyskana z zewnątrz jest bardzo, bardzo ważna, która wpływa do budżetu i zasila budżety samorządów. W poniedziałek gościliśmy w Ciechanowie pana wiceministra sportu i turystyki Arkadiusza Czartoryskiego, który przedstawił stowarzyszeniom, sportowcom, mieszkańcom miasta, jak też i samorządowcom, z jakich mogą korzystać źródeł z programów aplikowanych do Ministerstwa Sportu, żeby móc otrzymać środki. I to zarówno na infrastrukturę sportową, ale też i na realizację działań sportowych, na takie programy miękkie, szczególnie właśnie dedykowane do klubów sportowych. Ale pan minister też przekazał czek. Przekazał do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizowanie infrastruktury sportowej, która przede wszystkim ma na celu wymianę nawierzchni, która od wielu, wielu lat, chyba około 20 kilku czy 30 lat, ma taką starą, już zużytą drewnianą klepkę, która rzeczywiście wymaga renowacji, a przede wszystkim wymiany. I te środki zabezpieczą realizację tego zadania. Oczywiście w 1/3, to jest około 300 tysięcy złotych, które wpłyną do budżetu i będzie można zrealizować to jak ważne zadanie. Przede wszystkim zwiększy to bezpieczeństwo. To już będzie nowoczesna nawierzchnia, która zwiększy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla sportowców, przede wszystkim dla młodzieży, dla dzieci, która również korzysta właśnie z tej hali.
Warto dodać, że z hali korzystają też drużyny sportowe, a więc one wymagają profesjonalnego podłoża, żeby trenować.
Oczywiście i pani redaktor, to już będzie profesjonalne podłoże, to już na skalę nie tylko krajową, ale europejską. To już będzie z prawdziwego zdarzenia, takie nowoczesne podłoże, gdzie rzeczywiście już nasza hala zyska na tym, zarówno na wyglądzie, ale też na estetyce, bo jest to też ważne, ale i na funkcjonalna, będzie po prostu już o wiele bardziej funkcjonalna. Ale oprócz tego zadania prezydent miasta Ciechanowa aplikował wcześniej też o różne programy z Ministerstwa Sportu. No i praktycznie mogę Państwu powiedzieć, że każdy projekt złożony do Ministerstwa Sportu spotyka się z pozytywnym zaopiniowaniem i otrzymuje miasto środki. I to, tak jak ja policzyłam w mojej kadencji, to około 5 milionów środków z Ministerstwa Sportu zostało już skierowanych do miasta Ciechanów. Około 1,5 miliona na stadion, jeżeli chodzi o właśnie już taką nowoczesną bieżnię, nowoczesne warunki, które dają możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych, ale szczególnie jeżeli chodzi o lekkoatletykę. Ale też Państwo doskonale orientują się, jak ważne jest nawodnienie. Nawodnienie właśnie stadionu, trawy, żeby to już była taka z prawdziwego zdarzenia. I to też te środki zostały na ten cel przeznaczone. Ale sportowcy twierdzą, że zawsze mało, że zawsze mało. Potrzebne im jest też zaplecze, takie nowoczesne zaplecze sportowo-rekreacyjne, ale i administracyjne, i w wysokości 2,5 miliona te środki zostały skierowane na dokończenie już stadionu i już prace są takie zaawansowane, gdzie na wiosnę mam nadzieję, że zostaną zakończone i stadion już będzie uroczyście otwarty z nowoczesnym zapleczem, które od lat 60. nie było w żaden sposób, można powiedzieć, odnawialne. Czyli sportowcy już teraz będą mieli z prawdziwego zdarzenia całą sieć, cały kompleks sportowy. Oprócz tego też środki trafiały do poszczególnych szkół, jeżeli chodzi o hale sportowe czy też boiska. Pan minister przybliżył też szereg innych możliwości, z których pan prezydent będzie mógł skorzystać, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Cieszę się bardzo, było to konstruktywne spotkanie, które na pewno zaowocuje taką współpracą z Ministerstwem Sportu, miasta, sportowców, a ja ze swojej strony cieszę się, że mogę być takim ambasadorem, który ze wszech miar ściąga środki tutaj do Ciechanowa, ale nie tylko Ciechanowa. Mława ma piękny też stadion, też sieć sportową, zarówno w szkołach, jak też i korzysta z różnych źródeł, które możemy zapewnić.
Pani poseł, a w jaki sposób możecie Państwo wspomóc kluby sportowe? Bo przecież ich nie brakuje na naszym terenie, odnoszą ogromne sukcesy. Proszę powiedzieć, czy są takie środki, czy są takie programy, z których kluby będą mogły skorzystać?
Ależ oczywiście pan minister szereg takich programów przybliżył, z których będą mogły korzystać kluby sportowe. Przede wszystkim na realizację zadań rekreacyjno-sportowym, na obozy sportowe, ale też i szkoły, poszczególne kluby sportowe w szkołach będą mogły aplikować o środki przeznaczone na ten cel. Także zachęcam samorządy, zachęcam dyrektorów szkół, zachęcam kluby sportowe, żeby interesowali się ofertą skierowaną do nich, którą dedykuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ostatnio też w Gostyninie wspaniała inwestycja, podobna do tej w Ciechanowie, tylko może większa, która opiewa na sumę około 3 milionów, które też ze Sportowej Polski zostają skierowane na budowę hali sportowej. Także no po prostu bardzo dużo w tym zakresie robimy zadań. W Ojrzeniu powstała przepiękna hala sportowa, która również w ubiegłym roku została oddana do użytku. Około 4 miliony złotych zostało na ten cel przeznaczone. Po prostu dla mnie sport jest oczkiem w głowie. Chyba Państwa już wielokrotnie informowałam o moich działaniach sportowych, które realizowałam jeszcze będąc dyrektorem szkoły. Moi sportowcy z Czarnych Regimin, Przemek Krajewski, Morawscy i wielu, wielu innych, którzy są już po prostu sportowcami na miarę, nie tylko krajową, ale i na miarę europejską, światową. I jestem z Was, moi drodzy wychowankowie, bardzo, bardzo dumna.
Pani poseł, to zmienimy temat i przeniesiemy się na chwilę do Płocka, ponieważ zabiegi o utworzenie kierunku medycznego na Płockiej Uczelni Zawodowej stały się faktem. Proszę powiedzieć, w jaki sposób to wpłynie na zwiększenie ilości kadry medycznej, bo cały czas mowa jest o tym, że lekarzy brakuje w Polsce. Czy to dobry pomysł, aby na uczelniach zawodowych kształcić lekarzy?
To jest też element mojej pracy w Komisji Edukacji i Nauki. Na początku mojej pracy w parlamencie przed 7 laty na trybunie sejmowej mówiłam o tym, że należy zwiększyć liczbę studentów na kierunkach medycznych. I bardzo skutecznie wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami ten temat ciągnęliśmy, żeby po prostu zwiększyć, bo jak inaczej możemy zwiększyć liczbę lekarzy? Po prostu jest to temat, o którym mówią wszyscy. Brak lekarzy w szpitalach, brak lekarzy w przychodniach, a społeczeństwo polskie się starzeje i można powiedzieć, że coraz więcej ludzi potrzebuje wsparcia medycznego. Więc w tym kierunku tego nie można było zrobić z minuty na minutę, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Trzeba po prostu na to poczekać. Wiadomo, że te stare już kierunki medyczne, które przygotowywały kadry medyczne, nie są w stanie zapewnić więcej miejsc na uczelniach. W związku z tym rozszczelniliśmy system edukacji, kształcenia kadr medycznych. I mój okręg to jest Płocko-Ciechanowski, więc ja ze wszech miar zabiegałam o to, żeby taki kierunek powstał w Płocku. Dlaczego w Płocku? Dlatego, bo tam rektorem na Mazowieckiej Uczelni jest profesor nauk medycznych. Pan rektor Słodki jest po prostu kompetentną osobą, która odpowiedzialną, kompetentną, która może taki kierunek otworzyć. Wspólnie pracowaliśmy nad tym. To były trudne prace, ale proszę Państwa, skuteczne. Kierunek medyczny już od października na tej uczelni jest otwarty. Teraz pan rektor wspólnie z całym zespołem akademickim zapewnia kadrę, jak też i studentów. I mam nadzieję, że pokaże całej społeczności, że jesteśmy w stanie taki kierunek w Płocku otworzyć, że będzie on równie dobrze przygotowywał przyszłych lekarzy do podjęcia pracy zarówno w szpitalu płockim na Winiarach, jak też i w innych powiatowych szpitalach, jak też i w naszym ciechanowskim szpitalu i powiatowych ościennych, bo są ogromne potrzeby. Z tego co wiem, to już zostało chyba podpisane porozumienie przez pana marszałka i rektora Słodkiego ze szpitalem na Winiarach, że będzie to właśnie taki szpital, który będzie współpracował z Akademią Medyczną, bo taki szpital jest potrzebny, jeżeli chodzi o zapewnienie właśnie takiej współpracy naukowo-medycznej. Ja jestem pozytywnie nastawiona do, teraz mieliśmy inaugurację w październiku, no i rzeczywiście uczelni zawodowej, przed 7 laty były to uczelnie zawodowe. Ja również na mównicy sejmowej byłam też wnioskodawcą tego projektu, żeby właśnie z tych uczelni zrobić akademickie uczelnie. Płocka uczelnia właśnie tę akademickość już uzyskała. I to również jest nobilitujące zarówno dla tej uczelni, jak też i dla mnie jako parlamentarzystki, że, szanowni państwo, udało się te wszystkie właśnie działania, które przed 7 laty, można powiedzieć, założyłam sobie do realizacji, stają się sukcesem. Ja nie mogę powiedzieć, że tylko sama ten sukces realizuję. Ja pracuję w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, czyli pilotuję to zawodowo, ale wspiera mnie też w tych działaniach, wsparł mnie też marszałek Piotr Zgorzelski, któremu też bardzo zależało na tym, żeby taka uczelnia powstała, pan senator Marek Martynowski bardzo dużo mnie w tym wspierał i pomagał, jak też i parlamentarzyści inni z mojego okręgu wyborczego, ale ci dwaj koledzy parlamentarzyści najwięcej uwagi skupili i dali się przekonać, żebyśmy wspólnie tutaj mogli ten sukces odnieść.
Pani poseł, a jaka to jest szansa dla młodzieży z Mazowsza, Płocko-Ciechanowskiego, aby podjąć właśnie studia na kierunku medycznym? Nie jest łatwo dostać się w ogóle na medycynę, prawda? Nie każdego też stać na studia na tym kierunku. Czy otwarcie medycyny w Płocku jest szansą dla młodzieży z Mazowsza?
Przede wszystkim młodzież zarówno z Płocka, z subregionu płockiego, ale też i ciechanowskiego będzie miała o wiele łatwiejszy dostęp. O to chodzi, dostęp. Prawda? No a już płocczani nie będą musieli szukać w dużych miastach miejsca na tych kierunkach. Przede wszystkim łączy się to też z możliwością zamieszkania. Sami Państwo wiedzą, jakie teraz są jakie były w październiku trudności z mieszkaniami, jakie były ogromne czynsze, jak informowali mnie młodzi ludzie, że wielu z nich po prostu nie stać było na to, żeby można było utrzymać się w dużym mieście, a szczególnie w stolicy. I to jest ogromna szansa, przede wszystkim ogromna szansa dla tej młodzieży z biedniejszych rodzin, gdzie dla nich, no można powiedzieć, otworzyliśmy możliwości rozwoju. Muszę Państwu powiedzieć, że dla młodzieży studiujących kierunki medyczne będzie też, znaczy nie będzie, już jest możliwość otrzymania stypendium. Stypendium, które może być nawet w 100%. Taki student podejmie pracę w ciągu kilku lat i w naszych szpitalach, no to wtedy nie będzie musiał spłacać rat kredytu. Czyli zobaczcie, możliwości, jeszcze dajemy możliwości studiowania ze wsparciem właśnie rządowym.
Pani poseł, zmienimy teraz temat. Chciałabym porozmawiać o środkach na renowację zabytków. Proszę powiedzieć, czy są na to w tej chwili jakieś aktualne programy?
Pani redaktor, to jest mój też taki, można powiedzieć, pozytywny element mojej pracy parlamentarnej, a ze wszech miar można powiedzieć, że to jest mój też taki konik do realizacji moich zadań. Ze wszech miar wspieram właśnie te nasze perełki. To są nasze perełki północnego Mazowsza. To są właśnie te drewniane kościółki, które musimy wszyscy wspierać i szukać środków na ich renowację, na ich odbudowę. I ja przede wszystkim podziwiam tych księży, którzy podejmują się tego trudnego zadania, bo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wychodzi z tymi projektami. To jest ważne. Tyle środków, tak mi mówią i księża biskupi też, tyle środków, ile teraz udaje się przeznaczyć na ten cel, to od wielu, wielu lat nie było. Udało się już z takich źródeł pozyskać środki i wiele już kościołów jest pięknie odrestaurowanych, odbudowanych, ale wiele też jeszcze potrzebuje wsparcia. My mamy takie perły. W Płocko-Ciechanowskim okręgu mamy perły. To jest katedra płocka, ale też mamy przepiękną perłę w Ratowie. I tam jest najwięcej tych środków przekazywanych. Ale są też takie perełki, małe kościółki w takich właśnie parafiach północnego Mazowsza. I do 30 listopada księża mogą aplikować o takie środki do Ministerstwa Kultury, jak też i inne są też możliwości. Jest też Wojewódzki Fundusz, gdzie też śmiało zachęcam, żeby również i z takich innych źródeł korzystać. każda złotówka z zewnątrz pozyskana jest bardzo ważna. I zachęcam księży, żeby korzystali. Obiecuję taką pomoc, ale to pomoc, takie wsparcie, o którym wielokrotnie mówię, natomiast potrzeba tutaj jest takiego merytorycznego wsparcia, bo każdy wniosek musi być rozliczony, napisany, żeby nie trzeba było później po prostu oddawać środków finansowych, a to jest takie najbardziej nieprzyjemne, jak projekt nie jest realizowany zgodnie z przyjętymi zasadami.
Miejmy nadzieję, że takich projektów nie będzie. Pani poseł, a na jakie środki mogą liczyć strefy ekonomiczne? Bo tutaj chodzi o miejsca pracy, o zachęcenie też firm, aby lokowały się na danym terenie. Czy są jakieś specjalne środki na ten cel?
W ostatnich tygodniach takie środki zostały skierowane i to w dużej ilości, około 7 milionów do powiatu płockiego i około 3 milionów do powiatu mławskiego. To są dwa samorządy, które zostały właśnie do nas skierowane. To są środki, które właśnie głównie będą przeznaczone na budowę dróg, czyli jak ważne są budowy dróg, mostów, przejazdów. Nie ma chyba ważniejszej inwestycji jak drogi na naszym terenie i z każdym rokiem po prostu modernizowane są i te środki również zostaną właśnie przeznaczone na infrastrukturę drogową. I tutaj właśnie cieszę się bardzo, że tak dużo środków udało się pozyskać do mojego okręgu płocko-ciechanowskiego i to ten program, który został przeznaczony na strefy ekonomiczne, też idzie na budowę dróg. Fundusz Dróg Samorządowych, Polski Ład, wszystkie te środki właśnie są kierowane w dużej mierze, praktycznie 80% idzie na infrastrukturę drogową.
Pani poseł, to jeszcze porozmawiajmy o takiej prozie życia, a mianowicie o węglu. No, temat numer jeden, chyba najczęściej powtarzane słowo w ostatnim czasie. Nadal tego węgla nie ma po preferencyjnej cenie, nadal on przez firmy na rzecz samorządów nie jest sprowadzany, bo po prostu jeszcze nie jest przygotowany ten węgiel. Proszę powiedzieć, kiedy mieszkańcy mogą liczyć na jego zakup, ponieważ ta pierwsza transza do końca roku może być zrealizowana, a tu już prawie listopad się kończy. Czy są jakieś dobre wieści ze spółek państwowych, że ten węgiel będzie jednak zapewniony?
Pani redaktor, szanowni państwo, tak jak pani zaznaczyła, to jest bardzo trudny temat. Rzeczywiście, jak grom z jasnego nieba spadły te trudne sytuacje nie tylko na nasz kraj, ale w ogóle i na Europę, i na cały świat. No tu wojna w Ukrainie zepsuła nam praktycznie wszystko to, co żeśmy od lat układali w pokoju. Rozwijaliśmy gospodarczo nasze, zarówno te małe ojczyzny, jak też i nasze ojczyzny w całej Europie. Problem węgla. Ja jestem sekretarzem Parlamentarnego Zespołu Polski Powiatowo-Gminnej, tak? I dlatego pani redaktor doskonale wie, jak lubię mówić i chcę mówić o problemach, nie tylko o sukcesach, ale też i o problemach mieszkańców właśnie tej Polski powiatowo-gminnej. I w tym momencie, jak ten problem powstał, spotkałam się w Mławie z samorządowcami, z wójtami, z panem starostą na takim spotkaniu roboczym. Co możemy zrobić? No bo to było krytykowane. Zresztą ja nie dziwię się, szanowni państwo, zawsze jak coś nowego i jeszcze trudnego wychodzi, to po prostu zawsze spotyka się to z jakąś krytyką. Stanęliśmy przed czymś trudnym, niepewnym. Co zrobić, żeby przede wszystkim my musimy mieć na uwadze dobro mieszkańców. Co zrobić, żeby ten węgiel był dostępny dla mieszkańców? Wiadomo, że jak nie ma, to wtedy hurtownicy podwyższają sumy i chcą niezbyt uczciwi ludzie ugrywać na tym, no można powiedzieć, biznesy. Więc co? Ja uważam, że to był najrozsądniejszy, najmądrzejszy pomysł, że nawiążmy współpracę z samorządowcami. I samorządowcy wtedy w Mławie spotkali się z takim pozytywnym odbiorem. Oni nie mówili, że oni umywają się, tylko jak najbardziej, bo kto najbardziej zna potrzeby swoich mieszkańców, jak nie samorządowcy, jak wójt na danym terenie. Przede wszystkim jak był dodatek węglowy, ten wykaz był właśnie w samorządach. Kto potrzebuje tego? Tylko dystrybucja, był problem z dystrybucją. Jak mamy dystrybuować ten węgiel? Ale myślę, że to się już wszystko układa. Samorządowcy zgłaszają mi, że już na ich terenie mieszkańcy, ci, którzy potrzebowali tego węgla, raczej mają, są zaspokojeni, czyli że już na zimę takie zakupy poczyniono. Nie wszyscy, mam jeszcze informację, że nie wszyscy, ale jestem co do tego przekonana, że my mamy mądrych, odpowiedzialnych samorządowców i samorządowcy stanęli na wysokości zadania i staną nadal, żeby wspólnie, we współpracy z rządem ten problem po prostu został uregulowany, że na święta nie może zabraknąć w Polsce rodziny, która nie będzie mogła mieć ogrzewanego mieszkania.
Pani poseł, bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Wiele tematów dzisiaj podjęłyśmy płocko-ciechanowskich. Myślę, że dla słuchaczy z obu subregionów padły tutaj dobre wiadomości. Pani Anna Ewa Cicholska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z okręgu płocko-ciechanowskiego, była dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pięknie za uwagę, pani redaktor. Dziękuję wszystkim słuchaczom i życzę państwu cierpliwości, dużo zdrowia, a przede wszystkim pokoju i spokoju.
Berbera Tokarska-Wójciak, do usłyszenia.